Twoje Radio London. Piosenkę na Dzień Dobry śpiewała Urszula, ściślej Urszula Kasprzak, znana z występów z zespołem Budka Suflera, z którym nadal od czasu do czasu występuje. Utwór Sami pochodzi z nagranej przez nią półtora roku temu płyty zatytułowanej Teraz ja. W programie zrealizowanym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, by w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM został nadany 5 marca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Od razu zaczynam od tego, że do kawiarenki Jedność funkcjonującej w sali parafialnej zaprasza dzisiaj rodzina Radia Maryja. Z kolei w sobotę, 11 marca, do małej sali parafialnej zaprasza klub Tygodnika Powszechnego. O godzinie 18 rozpocznie się tam spotkanie poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Zarazem spotkanie jubileuszowe, ponieważ londoński klub obchodzi 10-lecie istnienia. Za tydzień, 12 marca, kawiarenkę Jedność poprowadzi koło przyjaciół harcerstwa. Potem, 18 i 19, w sali parafialnej będzie bazar misyjny krucjaty eucharystycznej. Ponadto w niedzielę, 19 marca, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów zaprasza na obiad józefinkowy. Godzina 14, koszt $35 od osoby, rezerwacja biletów telefonicznie pod 519 451 1262, 519 451 1262 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mferenc1919@gmail.com mferenc1919@gmail.com. A w Twoim radiu, ponieważ zbliża się Dzień Kobiet, już dzisiaj będzie o nich mowa. O młodszych i starszych, żyjących w różnych epokach, ukazanych w różnych sytuacjach.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Ewa Stachniak, z urodzenia wrocławianka, absolwentka anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu McGill w Montrealu. Od roku 1981 mieszka w Kanadzie. Karierę pisarską rozpoczęła od opowiadań publikowanych w kanadyjskich magazynach literackich. Jej pierwsza powieść, zatytułowana Konieczne kłamstwa, została w roku 2000 uhonorowana prestiżową nagrodą Books in Canada First Novel Award. Do tej pory ukazały się jej powieści Ogród Afrodyty, Dysonans, Katarzyna Wielka Gra o Władzę, Cesarzowa Nocy, Bogini Tańca oraz wydana w tym roku Szkoła Luster. Szkoła Luster to wielogłosowa, misternie utkana powieść, w której splatają się losy Weronik i jej nieślubnej córki Marie Louise. Kobiety robią wszystko, żeby odnaleźć swoje miejsce mimo sztywnej hierarchii społecznej i burzliwej epoki schyłku monarchii, w jakiej przyszło im żyć. Wersal, rok 1755. Królewskie rezydencje widziane oczyma 13-letniej Weronik oszałamiają blichtrem. Jej życie zmieni się raz na zawsze, kiedy to po raz pierwszy przejdzie przez słynną salę luster. Jak wiele innych nieświadomych dziewcząt przed nią, Weronik szybko orientuje się, że znalazła się w pałacu nie po to, żeby być służącą polskiego hrabiego. Ma zaspokajać fantazję wyjątkowo wpływowego mężczyzny. Ale nikt nie mówi jej, że stała się zabawką w rękach Ludwika XV. Posłuchajmy fragmentu z powieści Ewy Stachniak zatytułowanej Szkoła Luster. Moja matka była oszczędna w słowach. Trzeba ci iść na służbę, powiedziała. Nie takiego życia chcieli dla mnie mój zmarły ojciec i ona, ale cóż, nie ma rady. Może jeszcze wszystko się ułoży, o ile będę pojętna i nauczę się, jak być posłuszną. Przychodzić na każde wezwanie, a nie tylko wtedy, kiedy mi, upartej dziewusze, wiecznie folgującej własnemu widzimisię, przyjdzie ochota. Czy mogłam zgadnąć, jakiego targu dobiła? Być może. Ale mimo moich 13 lat byłam jeszcze dzieckiem. W ciszy dźwięczącej między słowami nie wyczułam grozy. Nie nauczyłam się jeszcze wszystkich kroków tańca, zdrady i poświęcenia. Matka handlowała używaną odzieżą. Podniszczonymi sukniami stawty z wystrzępionym rąbkiem, przepoconymi podpachami, dworskimi strojami niegdyś haftowanymi srebrną i złotą nicią, teraz skrzętnie pozbawionymi wszelkich ozdób, podartymi, ubłoconymi spódnicami topielic wyłowionych z sekwany. Nie cierpiałam, gdy przynosiła te swoje skarby do domu, żeby je przesiąknięte ostrą wonią poprzednich właścicielek brudne i zapchlone czyścić, sortować, naprawiać. Mieszkaliśmy wtedy tuż obok targowiska. W naszym dawnym domu przy Rue des Jardins papa prowadził warsztat drukarski. Sprzedawał broszury i książki, a nasza rodzina zajmowała mieszkanie na górze. Tutaj wynajmowaliśmy jeden pokój na 5. piętrze, przedzielony na pół sznurkami, na których wieszałam pranie. Sypialiśmy na rozkładanych łóżkach, moi bracia na jednym, a mama i ja na drugim. Jadaliśmy przy rozklekotanej ławie z ojcowskiego warsztatu, która służyła nam także za stół do szycia. Gotowaliśmy na parterze we wspólnej kuchni z dymiącym piecem i grzybem na ścianach. W kuchni będącej sceną niekończących się kłótni o drewno na opał i miejsce do przyrządzania posiłków, a niejednokrotnie też zuchwałych kradzieży. Przekonałam się o tym zaraz pierwszego dnia. Reguły były proste. Odwróć się na chwilę, a drewniana łyżka zginie. Spuść garnek z oczu choćby na moment, a jego zawartość wyparuje. Marcel miał wówczas 11 lat, Jean 10, a Gaston 8. Nie chodzili już do szkoły parafialnej, tylko biegali na posyłki dla stolarza albo rzeźnika, którzy mieli kramy w podwórku. A jaka byłaby Adele, gdyby żyła? Mama często mawiała, że dzieci się zdarzają, potem przeżywają albo nie. Nie sposób przeniknąć zamiarów Boga, który wezwał moją siostrę do siebie. Bóg może zabrać człowieka dlatego, że go szczególnie kocha, albo po to, żeby pokarać za grzechy. W nocy, leżąc na posłaniu, rozmyślałam o ojcu i Adele i zastanawiałam się, gdzie mogą teraz być. Wyobrażałam sobie radosną Adele opromienioną światłością wiekuistą jako wierną, umiłowaną służebnicę Pana, która wyśpiewuje Hosanna u stóp Bożego tronu. Oczyma duszy widziałam mojego ojca tuż obok niej, chociaż czasem, przez wzgląd na to, że nie był już dzieckiem i mógł zgrzeszyć, wyobrażałam go sobie w czyśćcu, w niekończącym się rzędzie dusz, oczekującego niecierpliwie na zbawienie. Tego dnia, kiedy decydował się mój los, stałam przy kuchni i podgrzewałam ragu z fasoli, mieszając, żeby się nie przypaliło. Jednocześnie miałam baczenie na braci. Piec dymił jak zwykle. Gaston biegał w kółko, wrzeszcząc jak opętany. Robił tylko krótkie przerwy na oddech. I zaraz zaczynał od nowa głośno i przenikliwie. Krzyknęłam, że mają przestać i w chwili, gdy groziłam, że w przeciwnym razie natrę i muszu, do kuchni wbiegła pokojówka Madame Rambeau, o której mawiano, że swojego bękarta utopiła w sekwanie. Mama, wzywa cię na górę, powiedziała. Natychmiast! Złapałam przebiegającego obok Marcela za łokieć i wymogłam na nim obietnicę, że przestanie dokuczać Gastonowi. Potem postawiłam Jeana przy garnku i pośpieszyłam na górę. Weronik, gdzie twoje maniery? Zbeształa mnie matka, gdy zziajana i spocona wpadłam do pokoju. Kto to widział, żeby kazać czekać naszemu czcigodnemu gościowi? Wtedy go zauważyłam. Wysoki i chudy, ubrany w fioletowy aksamitny frak. W ręku trzymał laskę. Gruba warstwa pudru na policzkach uwydatniała sieć zmarszczek i nadawała jego twarzy trupi wygląd. Roztaczał słodkawą woń, której nazwę poznałam później. Pachniał ambrą. Czy to o nią panu chodziło, monsieur Durand? Dokończył zdanie za matkę. Arogant, uznałam, bo kiedy mama poprosiła go, żeby spoczął, wskazując mu jedyny fotel, jaki nam się uchował po przeprowadzce, spojrzał na niego z niesmakiem. Czy dlatego, że tuż obok piętrzył się stos starych sukien przeznaczonych do naprawy? To o nią chodziło? Powtórzyła mama gestem, wskazując mi podejść bliżej. Obciągnij tę kieckę, dziewucho, komenderowały jej oczy. Wyprostuj się i przestań ziajać jak zgoniony pies. Wygładziłam szarą sukienkę z samodziału i poprawiłam wokół szyi szyfonowe fiszu. Nie dało się z niego wywabić brązowych plam, więc nie można go było korzystnie sprzedać. Z wysiłkiem opanowałam oddech. Monsieur Durand zastukał laską o podłogę. Miałam niejasne wrażenie, że już go kiedyś widziałam, ale nie zaprzątałam sobie tym głowy. Mężczyźni zaczepiali mnie wtedy często, plotąc androny, jak na mój widok strzała amora trafia ich prosto w serce. Mówili mi, że jestem skończoną pięknością, że prawdziwy ze mnie klejnocik. Też mi piękność, prychała mama. Niezgraba taka, sama skóra i kości. Tak łatwo ci zawrócić w głowie? Gruba Nanette, która mieszkała w pokoju obok, powiedziała, że mama po prostu mi zazdrości. Byłam filigranowa jak lalka z porcelany, zgrabna jak tancerka, czego nie tuszowały nawet zgrzebne suknie. Oczy miałam rzadko spotykanej szaro-niebieskiej barwy, rzęsy gęste i długie, cerę promienną i te wspaniałe kasztanowe loki o miedzianym odcieniu, zachwycała się gruba Nanette, takie jedwabne w dotyku. Co ona by dała za moją urodę dawniej, kiedy jeszcze mogła z niej zrobić użytek? Niestety, młodość nie trwa wiecznie. Monsieur Durand niecierpliwie wciągnął powietrze. Jego wzrok prześlizgnął się po mnie, jakbym była jednym ze sprzętów w naszym zagraconym pokoju. Owszem, madam, odparł, to ona. Głos mamą nabrał twardszego tonu. Jestem dobrą, posłuszną córką, oczkiem w matczynej głowie, jedynaczką. Jestem bystra i mam zręczne ręce. Szybko się uczę, istny skarb, powiedziała o mnie. Ozdoba każdego domu. Monsieur Durand bezceremonialnie jej przerwał. Stać mnie na samodzielny osąd i zwrócił się do mnie. Potrafisz zadbać o porządek w pokojach? Skinęłam głową. Ale umiesz też chyba mówić. Potrafię zadbać o porządek, odpowiedziałam. Czytać umiesz? Umiem. Papa mnie nauczył. Wystarczająco płynnie, żeby być lektorką? Tak. Piszesz starannie? Tak. Skromni się nie jesteś, co? Kazał mi zrobić kilka kroków w prawo i w lewo, chociaż nie miało to nic wspólnego z biegłością w czytaniu i pisaniu. Wykonałam polecenie dość niezdarnie, bo zapomniałam o wystającej desce w podłodze, o którą ciągle się potykałam. Monsieur Durand odwrócił się do mojej matki. Widziałem już dosyć, madame. Zostaw nas samych, Weronik, poleciła mi mama. Usłuchałam z radością. Byłam pewna, że nie spodobałam się Monsieur Durandowi i że więcej go nie zobaczę. Na dole w kuchni Jean, Marcel i Gaston siedzieli rzędem na podłodze. Zerknęłam najstarszemu przez ramię i zobaczyłam, że każdy trzyma krótki patyk, którym nabiera miód z plastra i łakomie oblizuje. Nie ukradliśmy go, zapewnił mnie Jean. To prezent, ale nie wolno nam powiedzieć od kogo. Lepkie ręce, buzie, kamizelki i spodnie, pomyślałam. Jeszcze jedno pranie, więcej prasowania. Dlaczego muszę być najstarsza? Dlaczego muszę być jedyną dziewczyną? Kiedy wróciliśmy na górę z garnkiem ragu, mama nie wspomniała słowem o naszym gościu. Gdyby nie woń perfum Monsieur Duranda, która pozostała w pokoju, mogłabym udawać, że wcale nas nie odwiedził. Ale gdy usiedliśmy do stołu, mama nie narzekała, że obiad trochę się przypalił. Pozwoliła nawet każdemu z nas wziąć dokładkę. Nie zganiła mnie za to, że bawię się włosami przy jedzeniu, a Idzina za to, że usta mu się nie zamykają. A kiedy się ściemniło, Zapaliła aż 2 świece. Gdy moi bracia położyli się wreszcie do łóżka i przestali wymieniać kopniaki i szturchańce, kiedy pozbierałam i poskładałam ich ubrania, a zawartość nocnika wlałam do wiadra na zlewki, mama wskazała mi miejsce przy ławie naprzeciw siebie. Monsieur Durand życzy sobie przyjąć cię na służbę, oznajmiła. Powiedziała to szybko, marszcząc czoło. W swoim domu? Zapytałam, wbijając wzrok w swoje ręce. Zaczerwienione od prania knykcie, spierzchnięta skóra, strób w miejscu, gdzie się oparzyłam o krawędź nagrzanej patelni. Palce miałam tak pokłute od szycia, że skóra zrobiła się twarda jak podeszwa. A przecież jesteś jeszcze taka młoda, taka śliczna i słodka, użalała się często nade mną gruba Nanette. A co w tym takiego strasznego? Warknęła mama. Głowę miałam nabitą opowieściami grubej Nanette o tym, jak to w młodości była na służbie. Jak z innymi służącymi sypiała na poddaszu lodowatym w zimie, gorącym w lecie. Nie miała nawet łóżka, tylko kłujący, zapchlony materac. I gromadę dzieci, jeszcze bardziej rozwydrzonych niż moi bracia, po której musiała sprzątać. O tym, jak pani przeszukiwała jej rzeczy, żeby sprawdzić, czy Nanette niczego nie ukradła. I o innej pani, która wyzwała ją od dziwek i odmówiła wypłaty zaliczki, do której Nanette miała pełne prawo. Mama splotła ręce na piersiach, jakby było jej zimno. Jakież to inne świetlane perspektywy rysują się przede mną? Zapytała. Ilu chętnych ustawiło się już po mnie w kolejce? Co jest takiego złego w pójściu na służbę do jaśnie państwa, zdobyciu odrobiny ogłady i zaoszczędzeniu pieniędzy na posag, tak, żebym mogła poślubić kogoś, kto ma przed sobą jakąś przyszłość? A może akurat wiem, że inna wspaniała szansa już na mnie czeka? Poczułam, że łzy napływają mi do oczu. Odpowiedz mi, Weronik, pokręciłam głową. W takim razie już czas, żebyś zaczęła zarabiać na swoje utrzymanie, oświadczyła mama. Liczyłam, że opowie mi coś więcej o domu, do którego mnie wysyła, ale matka zaczęła swą ulubioną litanię dola kobiety, padł łez, kielich goryczy. Jak gdy była jeszcze młoda i piękna, rodzice ze łzami odradzali jej ślub z Lucienem Roux, ale ona, uparta, nie chciała słuchać. Nie chciała dostrzec, że jego obietnice są bez pokrycia. Ta przeklęta drukarnia, która nigdy nie prosperowała jak należy. Te długi ojca, które ona nadal musi spłacać. Te książki pod łóżkiem, których nikt nie chce kupić i do dziś zbierają kurz. Nie waż się mnie zawieść, powiedziała. Nie mogą cię odesłać. Mam tu dosyć gąb do wykarmienia. Niektóre kalkulacje są proste. Synowie liczą się bardziej niż córki. Troje dzieci to więcej niż jedno. W głębi serca już od dawna uważałam, że nie ma życia gorszego od tego, które wiodłam. Że moja matka zawsze faworyzuje moich braci. Że to nie papa powinien był umrzeć. Słuchali państwo fragmentu z książki Ewy Stachniak zatytułowanej Szkoła luster. W Bibliotece Londońskiej znajdą państwo kilka powieści Ewy Stachniak. Szkoły luster tam jeszcze nie ma, ale można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną, czyli Interlibrary Loan. Wybierając tę opcję na stronie internetowej biblioteki www.londonpubliclibrary.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. We'll be right back.
tak wam żal. Gazowych latarenek z miodowym promykiem na dnie. Tak wam żal stateczków pływających do Młocin po Wiśle we mgle. Tak wam żal niemodnych cukierenek, adresów i piosenek. I nawet gdy kochaś odchodzi gdzieś w dal, to zawsze komuś tam go żal. Nikomu nie żal pięknych kobiet, choć każda promień w oczach ma. Nikomu nie żal pięknych kobiet i nie poradzisz ty ni ja. Panowie patrzą w oczy nam, panowie piją zdrowie dam, a gdy znikamy to panowie smutni są, a z nami idzie śpiewka ta. Ona to sobie radę da, a z nami idzie śpiewka ta. Ona to sobie radę da. Nikomu nie żal pięknych kobiet, a czemu nie żal, kto to wie. Nikomu nie żal pięknych kobiet, choć także giną gdzieś we mgle. A z nami idzie śpiewka ta, ona to sobie radę da. A z nami idzie śpiewka ta, ona to sobie radę da. Nikomu nie żal pięknych kobiet, co zamiast serca mają głaz. Lecz zastanówcie się, panowie, czy wy umiecie kochać nas? Czy wy nas potraficie kochać, panowie? Czy wy umiecie kochać nas, panowie? Kochać nas.
Zapraszamy do reklamy.